W ostatnim kazaniu przyglądaliśmy się istocie wiary chrześcijańskiej. Omawialiśmy chrześcijaństwo w pigułce. Mówiliśmy, że jest to 5 najważniejszych faktów. Po pierwsze, był człowiek o imieniu Jezus 2000 lat temu w Izraelu, który uważał, że jest Bogiem Mesjaszem, który sprowadza Królestwo Boże na ziemię. Po drugie, gdy głosił swoje przesłanie, ludzie, którzy przychodzili go słuchać, widzieli w nim coś, co uważali za cuda. Kluczowym z nich było wzbudzenie zmartwych, czy nakarmienie 5000 ludzi, czy wskrzeszenia. W końcu udało mu się przekonać najbliższych mu ludzi, że jest kimś więcej niż człowiekiem, że jest Bogiem. Mówiliśmy o tym, że jest to bardzo trudne, właściwie niemożliwe byłoby to przekonać ludzi żyjących w pierwszym wieku do tego. Kolejną rzeczą, którą mówiliśmy odnośnie chrześcijaństwa, jest to, że po śmierci Jezusa setki ludzi wyznało, że widzieli Go jak zmartwychwstał. Nie tylko apostołowie czy mała grupa wyznawców, ale święty Paweł, mówiliście do Koryntian, że nawet 500 osób naraz, aż w końcu to doświadczenie zmartwychwstania spowodowało, że wiara chrześcijańska rozprzestrzeniła się po całym świecie. Ludzie byli gotowi za nią oddawać swoje majątki, swoje życie. Tak bardzo wierzyli w Jezusa. I mówiliśmy też o pierwszej rzeczy, pierwszej wątpliwości, jaka tu się pojawia, a mianowicie, że Jezus to jest legenda. Nie możemy być pewni, że cokolwiek z tego, co, o czym tutaj mówimy, wydarzyło się naprawdę. Skąd możemy wiedzieć, że Jezus powiedział to, co powiedział, że nie było to spreparowane? Zaczęliśmy od tego, że Ewangelie nie zostały napisane jako mit, dlatego że w tamtych czasach nie było takiego gatunku literackiego, że może być to albo celowo spreparowana sztuczna historia, albo druga opcja, jaka jest, że jest to faktycznie to, co się stało. Jest to zapis historyczny. Do 1890 roku wielu historyków uważało, że Ewangelię napisano długo po śmierci Jezusa. Ale ostatnie 100 lat odkryć archeologicznych coraz bardziej cofało tę datę. Dzisiaj uważa się, że wszystkie 4 Ewangelie zostały napisane, uwaga, około roku 70 do 80 po narodzeniu Jezusa, a pisma świętego Pawła zostały napisane nawet 20 lat, jedynie 20 lat po tych wydarzeniach. Dlaczego jest to dla nas ważne i co to oznacza? Oznacza to, że żyli jeszcze naoczni świadkowie tych wydarzeń. Gdybyś chciał stworzyć, zmyślić historię o tym, co się wydarzyło, musiałbyś poczekać, aż umrą wszyscy, którzy to pamiętali. Bo inaczej by zaoponowali, gdybyś chciał zmyślić to. To, co napisano w Ewangeliach, było wciąż publicznie dostępną wiedzą, możliwą do zweryfikowania przez żyjących jeszcze ludzi. Mógłby ktoś powiedzieć, co wy wymyślacie, że grób jest pusty? Ja wam pokażę, gdzie jest jego grób i że wcale nie jest pusty. Ale nic takiego nie miało miejsca. Ponadto, gdyby to była konspiracja, czy naprawdę ktoś umiera za kłamstwo, jakie wymyślił? Tak, to prawda. Jest jakieś prawdopodobieństwo, że ci ludzie umarli za kłamstwo, że jest to legenda. Lecz weź pod uwagę to. Jeśli na podstawie historycznych dowodów wątpisz, że Jezus rzeczywiście powiedział to, co powiedział i zrobił to, co zrobił, musisz również wątpić w to, że Cezar najechał Galię. Jest na to o wiele mniej historycznych dowodów. Najwcześniejsze, co mamy, to jeden jedyny manuskrypt napisany około 900 lat po tym wydarzeniu. Co do Jezusa, mamy kilka manuskryptów napisanych zaledwie kilkanaście lub najwyżej kilkadziesiąt lat od tych wydarzeń. Dlaczego zatem zastanawiamy się, czytając o wojnach galijskich Juliusza Cezara, czy to jest faktycznie prawda? Jeśli jest, to muszę zmienić sposób, w jaki żyję. Nie, przecież nie robimy tego, prawda? W ogóle się na tym nie zastanawiamy. Dlaczego? Ponieważ najazd Cezara na Galię nie wpływa na moje życie. Lecz kto może zmierzyć się z tym, co mówią Ewangelie o Jezusie i naprawdę pozostać obiektywny? O, ktoś może powiedzieć, ja jestem naukowcem, mogę czytać Nowy Testament obiektywnie. Nieprawda, nie możesz. Nikt nie może. gdyż jeżeli to okazałoby się prawdą, twoje życie musiałoby się natychmiast zmienić. Nie mógłbyś już żyć tak, jak ci się podoba. Musiałbyś żyć dla Niego, dla Jezusa, stać się Jego naśladowcą. Skoro zatem wiesz, jak bardzo chcesz być podświadomie nieobiektywny, o ileż bardziej powinieneś starać się być szczery w swoich poszukiwaniach, bo przecież może się okazać, że twoje poglądy to jedynie zamaskowane uprzedzenia. Właśnie dlatego tak wielu naukowców jest sceptycznie nastawionych co do wiarygodności historycznej dokumentów mówiących o życiu i śmierci Jezusa, jednocześnie nie mając żadnego problemu z wiarygodnością dokumentów, które mówią o podboju Galii przez Juliusza Cezara, pism Marka Aureliusza czy Herodotusa. Do tej pory omawialiśmy wiarygodność Jezusa, dowodząc, że nie mógł być mitem czy legendą. Ale teraz przejdziemy do drugiej, najczęstszej wątpliwości, czyli poglądu Jezusa takiego. Na Jezusa takiego. Był on wspaniałym nauczycielem moralności i był dobrym człowiekiem i to wszystko. Wiele osób tak patrzyło na Jezusa, na przykład Gandhi. Z całym szacunkiem dla Gandhiego i wszystkich ludzi podobnie myślących, nie mamy takiej opcji. Wystarczy pobieżna znajomość Ewangelii, by szybko wykluczyć możliwość, że Jezus był jedynie wspaniałym nauczycielem i dobrym człowiekiem, którego przykład możemy naśladować. Jezus powiedział takie rzeczy w Ewangeliach, że albo Go znienawidzisz, albo stanie się dla ciebie wszystkim. Ale nie ma opcji neutralności. Na przykład Jezus powiedział, kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest mnie godzien. Albo, jeśli gorszy cię twoje oko, wyłupię. Jeśli gorszy cię twoja ręka, odetnij ją. Albo jeszcze lepsze, zostaw umarłym grzebanie umarłych, a ty idź za mną, naśladuj mnie. Przekładając to na współczesny język, to były hiperbole, których używał Jezus, można to sumować tak. Relacja, jaką Jezus proponuje tobie i mi, to jest totalne poddanie się Jemu jako Panu i Bogu. Oddanie i ukochanie Go do takiego stopnia, że lepiej stracić cokolwiek niż Jego. On jest ostateczną rzeczywistością. Jezus jest najwyższą realnością. Jeśli chcesz mnie naśladować, mówi Jezus, musisz iść za mną bez zastrzeżeń. Jeśli mnie naprawdę poznasz, to pokochasz mnie do takiego stopnia, że zblędnie przy tym każdy rodzaj ludzkiej miłości. Nawet miłość tak wielka, jak miłość rodzicielska. Jeśli chcesz przyjść do mnie, mówi Jezus, musisz oddać mi pokłon, a wtedy wszystko inne odda pokłon Tobie. Kto ma czelność mówić i żądać takich rzeczy? Powiem wam, nikt, żadna osoba, która uważa się za dobrą osobę przy zdrowych zmysłach, nie ma takich wymagań wobec innej ludzkiej osoby. Więc albo Jezus jest tym, za kogo się podaje, czyli Bogiem, albo jest, jak to zobaczymy w kolejnych jakby opcjach, strasznym kłamcą albo wariatem. Ale na pewno nie jest jedynie dobrym człowiekiem, którego przykładne życie i naukę dobrze jest naśladować. Odrzuć go, znienawidź, zgorsz się nim. Albo druga opcja, upadnij przed nim na kolana, oddając swoje życie. Ale nie mów proszę, że jest po prostu dobrym człowiekiem, bo Jezus w tym, co powiedział i w tym, co zrobił, nie zostawia ci takiej opcji. Jeśli masz być naprawdę szczery, musisz to przyznać. Okej, więc Jezus nie jest mitem, nie jest po prostu dobrym człowiekiem. Jakie opcje nam pozostają? Temu właśnie przyjrzymy się na następnym kazaniu. Pomówmy się chwilę. Ojcze, oddajemy Ci nasze serca w poszukiwaniu prawdy. Widzimy, że kiedy szukamy tego, co jest prawdziwe, to w przypadku Jezusa Chrystusa jest coś w nas, co nie chce być obiektywne, bo widzimy, że musielibyśmy zmienić nasze życie. Ale prosimy Cię, żebyś pomógł, gdziekolwiek każdy z nas jest na naszej drodze. Pomóż nam, jeśli istniejesz, Boże, pomóż nam być naprawdę szczerymi w poszukiwaniu prawdy. Amen.